Pamiętacie motto, jakie było? Bój się Boga i przestrzegaj przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie co? Sąd nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Właśnie chciałem coś na temat sądu dzisiaj powiedzieć. Na temat sądu śledczego. Prorok Daniel napisał w 7 rozdziale i w 9 i 10 wersecie znamienne słowa. A gdy patrzyłem, postawiono trony i usiadł sędziwy. Jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie czyste jak wełna. Jego tron jak płomienie ogniste, a jego koła jak ogień płonący. Ognista rzeka wypływała i wychodziła sprzed niego. 1000 tysięcy służyło mu, a 10 tysięcy razy 10 tysięcy stało przed nim. I tam są ważne słowa dalej. Zasiadł sąd i otworzono księgi. Daniel 7, 9, 10. Jakiej sytuacji dotyczy ten obraz? Otóż w ten sposób przedstawiono prorokowi widzeniu wielki i uroczysty czas, kiedy to sędzia całego świata dokona przeglądu twojego i mojego charakteru oraz twojego i mojego życia i nagrodzi bądź ukaże ciebie i mnie według tego, jak czyniliśmy i jak postępowaliśmy w życiu. Któż to jest ten sędziwy? Otóż sędziwy to przecież Bóg Ojciec. Psalmista Dawid napisał w 90. psalmie i w 2. wersecie następujące słowa. Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś ziemię i świat od wieków na wieki, Tyś jest, o Boże. To właśnie Bóg, który jest źródłem wszelkiego bytu i wszystkich praw, będzie głównym sędzią tego sądu. Natomiast aniołowie, których jest 1000 tysięcy i 10 tysięcy razy 10 tysięcy, przyjmą jaką rolę? Rolę świadków. Rolę świadków na tym sądzie. Prorok Daniel, opisując widzenie, jakie otrzymał od Najwyższego, napisał. Daniel 7, 13, 14, gdyby ktoś śledził. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim i dano mu władzę i chwałę i królestwo, aby mu służyły wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, niezmienną. Jego królestwo niezniszczalne. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że opisane tutaj przyjście Chrystusa nie jest jego powtórnym przyjściem na ziemi. Chrystus przychodzi przed sędziwego, siedzącego na tronie, aby otrzymać władzę, chwałę oraz królestwo, które będą mu dane po zakończeniu jego służby pojednania jako pośrednika. O tym właśnie przyjściu Jezusa, a nie o jego powrocie na ziemię, mówi proroctwo, które przepowiada, że wydarzenie to będzie miało miejsce przy końcu 2300 dni, to znaczy, że zacznie się w roku 1844. Dziś mamy który rok? 2016. Tak więc sąd w niebie trwa już jak długo? 172 lata. Otoczony świętymi aniołami, nasz najwyższy kapłan wchodzi do miejsca najświętszego niebiańskiej świątyni i tam staje przed Bogiem, aby wykonać ostatni akt swojej służby dla ludzkości. Przeprowadzić sąd śledczy i pojednać z Bogiem tych wszystkich, którzy zaufali Bogu i swym życiem pokazali, że Jezus był ich jedyną nadzieją i że dzięki Jego zasługom mają prawo do drzewa żywota. W symbolicznej służbie Starego Przymierza tylko ci mieli udział w czynnościach Dnia Pojednania, którzy przyszli do Boga, by wyznać swe grzechy i pokutować za nie, i których grzechy zostały przez krew zabitej ofiary wniesione do świątyni. Podobnie w ostatecznym dniu pojednania i sądu śledczego będą brani pod uwagę tylko ci, którzy należeli do ludu Bożego. Sąd nad niezbożnymi odbędzie się później. Dowiadujemy się o tym z tekstu zapisanego w 1 liście apostoła Piotra, 4 rozdziale i 17 wersecie. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii, jest napisane tam. Wiadomości o życiu ludzi znajdujących się w niebiańskich księgach, w których zapisane są imiona i czyny ludzi, zadecydują o wyrokach, jakie zapadną na sądzie. Prorok Daniel napisał: zasiadł sąd i otworzono księgi. Autor księgi objawienia, opisując tę samą scenę, dodaje: również inna księga żywota, księga żywota została otwarta. I osądzeni zostali, umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Objawienie 20:12, gdyby ktoś notował. Księga żywota zawiera imiona wszystkich, którzy kiedykolwiek służyli Bogu. Jezus wypowiedział do swych uczniów znamienne słowa, które zostały uwiecznione w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale i 20 wersecie. Tam jest napisane tak: radujcie się z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Apostoł Paweł, pisząc list do Filipian, wspomina w 4 rozdziale i 3 wersecie o swych wiernych współpracownikach, których imiona są w Księdze Żywota. Prorok Daniel, mówiąc o czasie takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, w 12 rozdziale i 1 wersecie stwierdza, że lud Boży zostanie wybawiony. Każdy, kto jest wpisany do Księgi Żywota. W Księdze Objawienia czytamy w 21 rozdziale i 27 wersecie, że tylko ci będą mogli wejść do miasta Bożego, których imiona są zapisane w Księdze Żywota Baranka. W Starym Testamencie, w Księdze proroka Malachiasza, w 3 rozdziale i 16 wersecie czytamy, że przed Bogiem została spisana księga pamiątkowa, a w niej zanotowane są dobre uczynki tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. W niebie zarejestrowane są słowa wiary i czyny miłosierdzia. Prorok Nehemiasz miał to na myśli, mówiąc: zachowaj to, mój Boże, w pamięci ku mojemu dobru i nie wymasz moich dobrych uczynków, jakie spełniłem dla domu mojego Boga. Czytamy o tym w 13 rozdziale jego księgi i 14 wersecie. W księdze pamiątkowej Boga uwieczniony jest każdy sprawiedliwy czyn. W niej także zapisana jest każda odparta pokusa, każde zwyciężone zło, każde wypowiedziane słowo współczucia. Zanotowano tam każdy ofiarny czyn oraz każde cierpienie i ból zanoszony dla Chrystusa. Psalmista Dawid w 56 psalmie i 9 wersecie napisał: Tyś policzył dni mojej tułaczki, zebrałeś moje łzy w bukłak swój. Czyż nie są zapisane w księdze Twojej? Zobaczcie, jak to wszystko się pięknie układa. A teraz coś, co mrozi krew w żyłach. W niebie zanotowane są także ludzkie grzechy. W księdze kaznodziei Salomona czytamy w 12 rozdziale i 14 wersecie: Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. Zbawiciel, będąc na ziemi, powiedział: z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Ciekawe, prawda? To jest w Ewangelii Mateusza napisane w 12 rozdziale 36 i 37 wersecie. W tym nieomylnym zapisie znajdują się skryte zamiary i motywy, gdyż jak pisze Paweł w liście do Koryntian 4:5, Pan ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. A Izajasz w 65 rozdziale 6 i 7 wersecie cytuje Boga słowa: oto to jest zapisane przede mną, ich winy oraz winy ich ojców, jak jest napisane u Izajasza właśnie 65:6-7. Prawda jest taka, że każdy ludzki czyn badany jest przed Bogiem i zapisywany jako wierność lub niewierność. Obok każdego imienia znajdującego się w Księdze Nieba zapisane jest z największą dokładnością każde słowo, każdy egoistyczny czyn, każdy niewypełniony obowiązek, każdy ukryty grzech oraz każde przebiegłe oszustwo albo zatajenie czegokolwiek. Aniołowie zapisują wszystko. Zlekceważone ostrzeżenia lub napomnienia zesłane z nieba, zmarnowany czas, oraz niewykorzystane okazje, a także wpływy pobudzające do dobrego lub złego wraz ze swymi daleko sięgającymi następstwami. Zakon Boży jest miarą, według której na sądzie będzie badane życie i charakter każdego człowieka. Mędrzec Salomon powiedział: bój się Boga i przestrzegaj przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka, bowiem Bóg odbędzie sąd nad każdą rzeczą tajną, dobrą czy złą. Kaznodzieja 12, 13, 14. W Nowym Testamencie mamy przesłanie apostoła Jakuba, który napomina swych braci. Tak mówcie i czyńcie jak ci, którzy mają być sądzeni przez zakon wolności. Jakub 2,12. Wszyscy, którzy na tym sądzie zostaną uznani za godnych, będą mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu, zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Jezus powiedział: lecz ci, którzy zostaną uznani za godnych dostąpienia tamtego świata i zmartwychwstania, są równi aniołom, a jako uczestnicy zmartwychwstania są synami Bożymi. Te słowa są zapisane w Ewangelii Łukasza w 20 rozdziale, 35 i 36 wersecie. Łukasz 20, 35, 36. Apostoł Jan, potwierdzając to, cytując w 5 rozdziale i 29 wersecie swojej Ewangelii słowa Zbawiciela, powiedział: i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia. Sprawiedliwi zmarli, zmartwychwstaną dopiero po sądzie, na którym zostaną uznani za godnych, by powstać do życia. Nie stawią się osobiście przed Trybunałem Sądowym, gdy będą badane ich czyny i będzie rozstrzygnięty ich przyszły los. To cudowne, że Jezus wystąpi jako ich obrońca i będzie wstawiał się za nimi u Boga. Mamy bowiem zapewnienie w Piśmie Świętym: a jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Czytamy o tym w liście 1 Jana 2,1. A apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków 7,25 stwierdza: albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękoma, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba. Po co? Aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga. Alleluja! Chwała Bogu za to! Gdy podczas sądu zostaną otworzone księgi, Bóg dokona przeglądu życia wszystkich tych, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Nasz orędownik rozpoczął od pierwszych żyjących na ziemi ludzi i przechodząc od pokolenia do pokolenia zakończy na żyjących w czasie sądu. Jedne imiona będą pozostawione, inne wykreślone. Jeśli w księgach znajdą się przy niektórych imiona grzechy, za które nie żałowano i dlatego nie zostały przebaczone, ich imiona będą wykreślone z Księgi Żywota, a wszystkie dobre uczynki zostaną wymazane z Księgi Pamiątkowej. Bóg powiedział Mojżeszowi to, co jest zapisane w Księdze Wyjścia 32-33. Tego, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymazę z Księgi mojej. Natomiast prorok Ezechiel pisze w 18 rozdziale swojej księgi i 24 wersecie: a gdy sprawiedliwy odwróci się od sprawiedliwości swojej i popełnia bezprawie, nie będzie mu się przypominało tych wszystkich sprawiedliwych czynów, które spełnił. A więc codziennie na kolana i wyznawać grzechy, które popełniamy. Bo jeżeli nie wyznamy, to one zostaną w księdze. Przy imionach tych, którzy szczerze żałowali za swoje grzechy i powoływali się w wierze na krew Chrystusa jako pojednawczą ofiarę, będzie w księgach nieba napisano: przebaczone. Ponieważ stali się uczestnikami sprawiedliwości Jezusa, a ich charaktery są zgodne z prawem Bożym, ich grzechy będą wymazane i zostaną uznani za godnych życia wiecznego. Pan oświadczył przez proroka Izajasza, jak to uczytamy w jego księdze w 43 rozdziale i 25 wersecie: Ja sam gładzę przestępstwa Twoje dla siebie, a grzechów Twoich nie wspomnę. Apostoł Jan w proroczej wizji w Apokalipsie w 3 rozdziale i 5 wersecie zapisał zapewnienie Jezusa: zwycięzca zostanie przeobleczony w szaty białe i nie wymarzę imienia Jego z Księgi Żywota. I wyznam imię Jego przed moim Ojcem i przed Jego aniołami. Natomiast Ewangelista Mateusz w 10 rozdziale 32 i 33 zapisał, co Jezus powiedział w chwili, gdy powoływał apostołów. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, kto by się mnie zaparł przed ludźmi, ja zaprę się przed Ojcem moim, który jest w niebie. To bardzo znaczące słowa. Zainteresowanie, jakie wzbudzają u ludzi rozprawy sądowe w ziemskich urzędach sprawiedliwości, jest tylko słabym odbiciem zainteresowania, jakie panować będzie podczas sądu w niebie, gdy sędziemu całej ziemi przedłożone zostaną imiona tych, którzy zapisani są w Księdze Żywota. Boski pośrednik będzie prosić, by wszyscy ci, którzy zwyciężyli przez wiarę w Jego krew, otrzymali przebaczenie grzechów, aby zostali wzięci do raju i ukoronowani jako Jego współdziedzice do panowania jak dawniej, jak napisał Michał w 4 rozdziale i 8 wersecie. Czyli w sposób, w jaki wyznaczoną przez Boga rolę spełniali i mieli wiecznie spełniać Adam i Ewa, zanim zgrzeszyli. Szatan spodziewał się, że dzięki swojej przebiegłości, dzięki swym zwiedzeniom i oszustwom skierowanym do ludzi, pokrzyżuje Boży plan zbawienia powzięty przy stworzeniu człowieka. Chrystus jednak prosi, aby plan ten został urzeczywistniony. Aby było tak, jak gdyby człowiek nigdy nie zgrzeszył. Pragnie dla swego ludu nie tylko całkowitego odpuszczenia win i usprawiedliwienia, lecz także udziału w Jego chwale i miejsca przy tronie. Kiedy Jezus stawia się za swymi wiernymi, szatan oskarża ich przed Bogiem jako przestępców. Ten wielki zwodziciel chciał doprowadzić do tego, aby nie ufali Bogu, aby odłączyli się od Jego miłości i łamali Jego prawo. Teraz wskazuje na historię ich życia, na wady charakteru, na brak podobieństwa do Chrystusa, czym zniesławili swego Zbawiciela. Wskazuje na wszystkie grzechy, do których ich skusił i na podstawie tego twierdzi, że są Jego poddanymi. Jezus nie usprawiedliwia ich grzechów, jednak wskazuje na ich pokutę i wiarę, żądając dla nich na tej podstawie przebaczenia. Pokazuje Ojcu oraz świętym aniołom swoje ręce i woła: znam ich po imieniu, wyrysowałem ich na dłoniach moich. W Piśmie Świętym jest napisane: ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże. Tak psalmista Dawid napisał w psalmie 51, 19 wersecie. Zwracając się do oskarżyciela swego ludu, mówi: niech cię zgromi Pan, szatanie, niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem. Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? Zachariasz 3:2. Chrystus oblecze swych wiernych szatą własnej sprawiedliwości, aby mógł ich przedstawić Ojcu jako Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, jak mamy napisane w liście Pawła do Efezjan 5:27. Ich imiona są zapisane w Księdze Żywota. Powiedziane jest o nich, że chodzić będą ze mną w białych szatach, dlatego, że są godni. Apokalipsa 3:4. W ten sposób spełni się obietnica Nowego Przymierza, zapisana w Księdze Jeremiasza 31:34. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. W owych dniach i w owym czasie, mówi Pan, będzie się szukać winy Izraela, lecz jej nie będzie, oraz grzechów Judy, ale się ich nie znajdzie, jak pisze Jeremiasz 50 w 50 rozdziale 20 wersecie. W owym dniu latorość Pana stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi chlubą i krasą ocalonych Izraela. I będzie tak, że kto pozostanie na Syjonie i ostoi się w Jeruzalemie, będzie nazwany świętym. Każdy, kto jest zapisany wśród żywych w Jeruzalemie. To jest cytat z Księgi Izajasza 4:2-3. Sąd śledczy i wymazanie grzechów musi być dokonane przed powtórnym przyjściem Chrystusa, ponieważ umarli mają być sądzeni według tego, co jest zapisane w księgach. Grzechy ludzkie nie mogą być usunięte przed ukończeniem sądu, na którym się je bada. Czytamy w Dziejach Apostolskich w 3 rozdziale 19 i 20 wersecie słowa apostoła Piotra, który wyraźnie mówi, że grzechy wierzących będą zgładzone gdy nadejdą czasy ochłody od Pana i właśnie wtedy pośle On przeznaczonego dla nich Jezusa Chrystusa. Kiedy skończy się sąd śledczy, Chrystus przyjdzie z nagrodą, aby oddać każdemu według Jego uczynków. Gdy najwyższy kapłan w służbie starotestamentowej dokonał pojednania, czyli oczyszczenia Izraela, wychodził i błogosławił zgromadzenie. Tak samo Chrystus po zakończeniu swej służby pośrednika ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu, jak to jest napisane w liście do Hebrajczyków 9:28, aby pobłogosławić i obdarzyć oczekujący go lud życiem wiecznym. Podobnie jak kapłan wyznawał na głowę kozła ofiarnego grzechy, które w ten sposób usuwał ze świątyni, tak Chrystus złoży wszystkie wyznane grzechy na szatana, autora i podżegacza wszelkiego zła. Kozioł, który niósł z sobą grzechy Izraelitów, wypuszczony był na pustynię, jak to wiemy z opisu zawartego w 3 Mojżeszowej 16:22. W podobny sposób szatan, ponosząc winę za wszystkie grzechy, do których popełnienia nakłonił lud Boży, zostanie skazany na 1000-letni pobyt na ziemi, która będzie pusta i niezamieszkała, a w końcu poniesie karę za grzechy w ogniu, jaki zniszczy także wszystkich niezbożnych. Tak więc wielki plan zbawienia zakończy się ostatecznym zniweczeniem grzechu i uwolnieniem od niego wszystkich, którzy sprzeciwiali się złu. W czasie wskazującym na sąd, to jest po upływie 2300 dni, w roku 1844 rozpoczęło się dzieło badania i wymazywania grzechów ludu Bożego. Wszyscy, którzy kiedykolwiek przyjęli imię Chrystusa, podlegają dokładnemu badaniu. Zarówno żyjący, jak i umarli mają być sądzeni według zapisów zawartych w księgach, czyli według popełnionych przez nich uczynków. Grzechy, za które nie pokutowano i których nie zaniechano, nie będą przebaczone ani wymazane z ksiąg, lecz będą świadczyły przeciwko grzesznikowi w dniu Pana. Nieważne, czy popełnił je w świetle dziennym, czy w mrokach nocy, są one jawne przed tym, w którego rękach się znajdujemy. Aniołowie widzieli każdy grzech i zapisywali go w nieomylnych księgach. Grzech można ukryć, zaprzeć się go, zataić przed ojcem, matką, dziećmi lub przyjaciółmi. Nikt może nie mieć najmniejszego podejrzenia co do popełnionego zła. Uczynione może znać tylko sam winowajca, a jednak przed Bogiem nic nie da się ukryć i stąd mieszkańcy nieba wiedzą o nim wszystko. Nawet najciemniejsza noc, ani zasłona tajemnicy spowijająca najsprytniejsze oszustwa nie jest w stanie ukryć grzechu przed wiedzą wiecznego Boga, który posiada dokładne wiadomości o każdym niesprawiedliwym i nieuczciwym czynie. Boga nie można oszukać pozorem pobożności. On nie myli się w ocenie charakteru. Ludziom o zdeprawowanym sercu może udać się to, że oszukają innych, może współbraci, może sąsiadów, może policję. Lecz Bóg przenika wszystko i zna wewnętrzne życie. Jego oszukać się nie da. Jakaż to ważna sprawa. Dzień po dniu przechodzi do wieczności i zostawia po sobie sprawozdanie w księgach nieba. Raz wypowiedziane słowa i popełnione czyny nie mogą już być cofnięte. Aniołowie zapisali wszystko, co dobre i co złe. Najpotężniejszy zwycięzca na ziemi nie może odwołać zapisu choćby jednego dnia. Nasze czyny, słowa, a nawet najskrytsze myśli przyczyniają się do rozstrzygnięcia naszego przyszłego losu. Życia lub śmierci. Chociaż my zapominamy o nich, to jednak zdecydują one o tym, czy zostaniemy usprawiedliwieni, czy też potępieni. Tak jak artysta potrafi odtworzyć każdy najmniejszy rys twarzy, tak nasze charaktery są dokładnie nakreślone w księgach nieba. Niestety ludzie niewiele myślą o księdze, którą oglądać będą niebiańskie istoty. Gdyby można było zdjąć zasłonę, jaka dzieli świat widzialny od niewidzialnego, gdyby ludzie mogli ujrzeć aniołów notujących każde słowo i każdy czyn, które zostaną im przypomniane na sądzie, wówczas wiele tych słów wypowiedzianych każdego dnia nie zostałoby nigdy wymówionych, a wiele czynów nigdy by nie popełniono. Na sądzie będzie również dokładnie rozpatrywane używanie każdego powierzonego człowiekowi talentu i zdolności. będzie badane, jak zużywaliśmy darowane nam z nieba możliwości. Czy Pan po swoim przyjściu otrzyma to, co nam dał, pomnożone wytężoną pracą? Czy powierzone nam siły rąk, serca i umysłu zużyliśmy na chwałę Bożą i dla dobra ludzi? Jak posługiwaliśmy się naszym czasem, piórem, głosem, naszymi pieniędzmi, naszym umysłem? Czy uczyniliśmy coś dla Chrystusa, pomagając ubogim, cierpiącym, wdowom lub sierotom? Bóg uczynił nas stróżami swojego świętego słowa. Co uczyniliśmy ze światłem i prawdą darowanymi nam, aby doprowadzić ludzi do zbawienia? Wyznanie wiary w Chrystusa niepoparte czynem nie będzie miało żadnej wartości. Tylko miłość okazana w uczynkach będzie się liczyła. Hipokryzja zostanie po prostu obnażona. Pozoranstwo na nic się nie zda. Z drugiej strony jedynie miłość nadaje w oczach nieba wartości czynom. Wszystko, co zostało uczynione z miłości, bez względu na to, jak małe mogło się wydawać w oczach ludzi, Bóg przyjmie i nagrodzi. Miłość powinna być motorem naszego postępowania. W księgach nieba ujawniony jest każdy egoistyczny czyn. Zapisane są w nich wszelkie zaniedbania, obowiązki względem bliźnich. Wszystkie niewykonane polecenia Zbawiciela. Z ksiąg tych ludzie dowiedzą się, jak często ofiarowywali szatanowi czas, myśli i siły, które należą do Jezusa. Smutne są zapisy, jakich aniołowie dokonują w niebie. Inteligentni ludzie, zdeklarowani naśladowcy Chrystusa, dążą do zdobycia ziemskich dóbr lub rozkoszują się doczesnymi przyjemnościami. Pieniądze, czas i siły zużytkowują na sprawy przyziemne i dla zaspokojenia własnych, często egoistycznych potrzeb. Niewiele chwil w ich życiu jest poświęcone modlitwie, studiowaniu Pisma Świętego, pokucie czy wyznawaniu grzechów. Szatan wynajduje niezliczone sposoby, aby zająć nasz umysł, byśmy nie mogli rozmyślać o dziele Bożym, które powinno nas najbardziej interesować. On nienawidzi praw dotyczących pojednawczej ofiary i wszechmogącego pośrednika. Wie, że jego zwycięstwo zależy od tego, czy zdoła odwrócić myśli ludzi od Jezusa i jego prawdy. Kto chce skorzystać dobrodziej z pośrednictwa Chrystusa, nie powinien pozwolić, by cokolwiek powstrzymywało go od stałego dążenia w bojaźni Bożej do osiągnięcia świętości. Zamiast poświęcać cenny czas na przyjemności, zajmowanie się sobą lub pogonią za zyskiem, należy go wykorzystywać na gorliwe i pełne modlitwy badanie prawdy. Lud Boży powinien jasno zrozumieć zagadnienie świątyni i sądu śledczego. Każdy osobiście musi posiadać wiedzę o służbie naszego najwyższego kapłana, gdyż w przeciwnym wypadku nie będzie mógł trwać w prawdziwej wierze i zająć stanowiska zgodnego z wolą Bożą. Przed każdym stoi możliwość uzyskania lub utraty życia wiecznego. Wszyscy musimy stanąć twarzą w twarz z wielkim sędzią. Jakże ważne jest więc to, by często rozmyślać o czasie, kiedy zasiądzie sąd, kiedy księgi nieba zostaną otwarte, a każdy odbierze swą zapłatę przy końcu dni. Wszyscy, którzy otrzymali i przyjęli światło dotyczące tego zagadnienia, muszą przekazywać innym prawdy, jakie im Bóg powierzył. Świątynia w niebie jest ośrodkiem pojednawczej służby Chrystusa, która dotyczy każdego żyjącego na ziemi człowieka. W świątyni dokonuje się plan zbawienia, który ukazuje koniec czasu i triumfalne zakończenie walki między sprawiedliwością a grzechem. Bardzo ważne jest to, byśmy dokładnie znali te zagadnienia i mogli odpowiedzieć każdemu pytającemu, na czym opieramy swe nadzieje koncentrujące się w świątyni. Pośrednictwo Chrystusa w niebiańskiej świątyni jest tak ważne w planie zbawienia, jak Jego śmierć na krzyżu. Bowiem od niej właśnie Jezus rozpoczął swe dzieło, a po zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, aby je tam zakończyć. Musimy w wierze wejść za zasłonę, gdzie jako poprzednik wszedł za nas Jezus Chrystus. Jak to czytamy w liście apostoła Pawła do Hebrajczyków 6:20. Tam odbija się światło płynące z Golgoty. Tam możemy otrzymać jaśniejsze zrozumienie tajników zbawienia człowieka, które dokonało się wielkim kosztem dla nieba. Przyniesiona ofiara czyni zadość największym wymaganiom złamanego prawa Bożego. Jezus otworzył drogę do tronu Ojca i poprzez Jego pośrednictwo wszyscy, którzy w Niego uwierzyli, mogą stanąć przed Bogiem. Weźmy sobie do serca słowa zawarte w przypowieściach Salomona 28:13. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia. Lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Gdyby ci, którzy ukrywają bądź usprawiedliwiają swoje przewinienia, wiedzieli, jak szatan cieszy się z tego powodu, jak drwi z Chrystusa oraz Jego świętych aniołów, pośpiesznie wyznaliby swe grzechy i przestaliby je czynić. Szatan stara się opanować cały umysł poprzez słabe strony charakteru, bowiem wie, że gdy te wady nie zostaną usunięte, on dopnie swego celu. Dlatego stale usiłuje zwieść dzieci Boże, wmawiając im, że zwycięstwo jest dla nich rzeczą niemożliwą. Ale Jezus wskazuje na swe przebite ręce i poranione ciało, przypominając każdemu, kto go naśladuje. Dosyć masz, gdy masz łaskę moją. 2 Koryntian 12,9. Jezus zachęca. Weźcie na siebie jarzmo moje i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Jak jest napisane w Ewangelii Mateusza 11, 29-30. Oby nikt nie sądził, że jego wady i błędy są nie do pokonania. Bóg udziela łaski i wiary, byśmy ty i ja mogli okazać się zwycięzcami. Żyjemy obecnie w czasie Wielkiego Dnia Pojednania. Gdy w symbolicznej służbie najwyższy kapłan dokonywał pojednania, wszyscy musieli umartwiać się w żalu za grzechy i uniżyć przed Panem, aby nie zostać usuniętym z ludu. W podobny sposób powinni otwierać swe serca przed Bogiem w żalu za grzechy i prawdziwej pokucie wszyscy, którzy nie chcą, aby ich imiona zostały wymazane z księgi żywota. Należy szczerze i głęboko badać własne serca. Trzeba odrzucać lekkomyślność i powierzchowność, które cechują wielu chrześcijan. Tych, którzy chcą zwyciężyć złe skłonności, tak często panujące nad nami, czeka trudna walka. Przygotowanie się na przyjście Chrystusa jest dziełem każdego z osobna. Nie będziemy zbawieni grupami. Moralna czystość i poświęcenie jednej osoby nie mogą zastąpić braków drugiej. Choć całe narody mają stawić się przed Bogiem na sąd, to jednak będzie on rozpatrywał każdego z osobna z taką dokładnością, jak gdyby na ziemi nie było oprócz niego żadnego innego człowieka. Każdy powinien być osądzony jako nieposiadający zmazy, skazy lub czegoś w tym rodzaju. Wydarzenia połączone z końcowym dziełem planu zbawienia są bardzo podniosłe. Sprawy z tym związane są nie mniej ważne. W niebiańskiej świątyni od wielu lat już odbywa się sąd. Wkrótce nikt nie wie, jak prędko będą rozpatrywane sprawy obecnie żyjących na ziemi. W dostojnej obecności Boga będzie badane nasze życie. Dzisiaj, jak nigdy przedtem, każdy powinien wziąć sobie do serca Zbawiciela zapisane w Ewangelii Marka 13:33. Baczcie, czuwajcie, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. A apostoł Jan cytuje słowa Zbawiciela z Apokalipsy 3:3. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Objawienie 3:3. Gdy sąd śledczy zakończy się, przyszłość każdego człowieka będzie rozstrzygnięta. Czeka ciebie i mnie albo życie wieczne, albo wieczna śmierć. Czas łaski skończy się na krótko przed przyjściem Zbawiciela na obłokach nieba. Chrystus mając na myśli ten czas, stwierdza w Księdze Objawienia. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech nadal się brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech czyni sprawiedliwość, a kto święty, niech się nadal uświęca. Oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według uczynków jego. Objawienie 22, 11, 12. Sprawiedliwi i niezbożni będą wciąż jeszcze żyli na ziemi. Ludzie będą siali i budowali, jedli i pili, nieświadomi tego, że w niebiańskiej świątyni wypowiedziany został ostateczny i nieodwołalny wyrok. Przed potopem, gdy Noe wszedł już do arki, Bóg zamknął za nimi drzwi i oddzielił od wszystkich niepobożnych. Jeszcze przez 7 dni ludzie, nie wiedząc, że ich los jest już przesądzony, prowadzili swoje lekkomyślne życie, szukając rozrywek, szydząc z ostrzeżeń o nadchodzącej karze. I tak samo będzie z przyjściem Syna Człowieczego, powiedział Chrystus. Cicho, niespodziewanie, jak złodziej w nocy, nadejdzie ta rozstrzygająca chwila, która zdecyduje o losie każdego człowieka i pozbawi grzeszników możliwości otrzymania łaski. Czuwajcie więc, aby gdy przyjdzie, nie zastał nas śpiącymi. Czytamy w Ewangelii Marka 13, 35-36. Niebezpieczny jest stan tych, którzy zmęczyli się czuwaniem i powrócili ponownie do grzechu. Gdy przemysłowiec myśli o zysku, gdy szukający uciech bawi się, gdy niewolnica mody układa swe stroje, być może w tym czasie sędzia całego świata wypowiada wyrok. Jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim, jak to jest napisane w księdze Daniela 5:27. Tysiące, ba, nawet miliony ludzi podejmuje teraz decyzję co do swego życia wiecznego lub wiecznej śmierci. Troski wielu ludzi ograniczają się do pytań. Co będziemy jedli? Co będziemy pili? W co się będziemy ubierali? Tacy nie podążają ku niebiosom. Wodzem ich jest szatan, który wraz z sobą ciągnie ich w przepaść. Dopóki nie zrozumiemy, w jak ważnym czasie żyjemy, dopóki nie będziemy przygotowani na ów wielki dzień Pański, inaczej mówiąc, dopóki nie będziemy przygotowani do wieczności, dopóty będziemy uznawani za niewiernych szafarzy. Nasz czas jest drogocenny. Niewiele nam go pozostało do dyspozycji i niewiele pozostało nam dni łaski, w ciągu których możemy przygotować się do przyszłego życia wieczności. Tak więc nie wolno nam tracić czasu, by lekkomyślnie go spędzać. Powinniśmy lękać się o to, byśmy nie lekceważyli Bożych słów i nie brali ich mało poważnie. Dzisiaj jest czas, byśmy się ze snu obudzili. Dzisiaj jest czas, byśmy podjęli decyzję, że sprawy wieczności są dla nas priorytetowe, że Jezus jest pierwszym w naszym życiu, że jest naszym Królem i nic i nikt nie może nas odłączyć od Jego miłości. Dlatego zewrzyjmy szeregi, wspierajmy się nawzajem i zachęcajmy do większej wierności Panu. Niech Jezus będzie naszym pasterzem, a my bądźmy trzodą pastwiska Jego. Niech dobry Bóg błogosławi nas w naszych decyzjach i wzmocni na co dzień naszą wiarę. Dlatego głośno wołam: Maranata, Pan blisko jest. Amen.